środku dnia.
Będzie nas coraz mniej. Demografowie alarmują. W 2100 roku Polaków może być tylko 16 milionów, czyli mniej niż połowa obecnej populacji. Powodem jest brak tak zwanej następowalności pokoleń. Rodzi się po prostu za mało dzieci. Niski wskaźnik dzietności to nie tylko problem Polski. Mierzą się z nim także inne kraje w Europie, mówi dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu Jacek Kowalewski.
W żadnym kraju europejskim ten współczynnik nie jest na poziomie zapewniającym odtworzenie struktury demograficznej.
Czyli ponad 2.
2,1 mniej więcej demografowie uwzględniają. Ponad 2 ma w tej chwili Turcja. 2,02. Mamy część krajów, które mają powyżej 1,7. W 2019 to była Francja, Rumunia, Czechy, Szwecja, Irlandia i Islandia. Ale generalnie rzecz biorąc, Europa jest obszarem, który się depopuluje. W odróżnieniu od całego świata, szczególnie od Afryki. Największy przyrost naturalny zauważamy właśnie w Afryce.
W połowie ubiegłego roku liczba ludności w Wielkopolsce przekroczyła 3,5 miliona, ale ten wzrost zahamowała pandemia koronawirusa. Według demografów od przyszłego roku mieszkańców naszego regionu zacznie ubywać. Ostatnio dodatni bilans zapewniali nam Ukraińcy, którzy tu się osiedlali, ale trend spadkowy już jest widoczny w całej Polsce.
Od 2000 lat mamy niewielki przyrost tutaj, a w ostatnim okresie mamy wręcz spadek ludności. Od 2013 ponad 120 tysięcy ludności mamy mniej. Nie wliczając tutaj roku 2020, gdzie ten spadek był tutaj drastyczniejszy. W jednym roku to jest o kilkadziesiąt tysięcy mniej. Mamy tutaj nałożenie dwóch tendencji. Z jednej strony naturalny wzrost liczby zgonów ze względu na strukturę demograficzną i druga rzecz to są sprawy związane z COVID-em.
Dodatni przyrost ludności jest obserwowany na wsi, w miastach jest gorzej, ale są gminy, gdzie dzieci rodzi się więcej niż w innych miejscach. W krajowym rankingu na wysokich miejscach są zawsze gminy właśnie z Wielkopolski, mówi dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu Jacek Kowalewski.
Co roku jest prezentowany ranking gmin z największym przyrostem naturalnym. I w pierwszej dwudziestce tych gmin zawsze są trzy gminy z Wielkopolski, co więcej z bliskiego otoczenia Poznania. W 2019 taką gminą była, o największym przyroście naturalnym w kraju była gmina Komorniki. Gdzie to się rozkłada, to widzimy, że to jest bliskie otoczenie Poznania plus, co ciekawe, Wielkopolska południowo-zachodnia. Tam się koncentruje dodatni przyrost naturalny, ale krańce wschodnie i północne to już jest przyrost naturalny ujemny w Wielkopolsce.
Barometrem urodzeń w Polsce jest zapewne liczba porodów w szpitalach. W klinice przy ulicy Polnej w Poznaniu ile takich porodów odnotowano? To jest bardzo ciekawe. To jest największa porodówka w kraju. Tam można obserwować te trendy, mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
W największym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Poznaniu, który jest również największym szpitalem ginekologiczno-położniczym w Polsce, odbywa się rocznie ponad 6 tysięcy porodów. W poprzednim roku, 2020, ta liczba porodów trochę spadła, tak jak w każdym innym szpitalu, ponieważ Polna miała już rok, kiedy zanotowała około 7 tysięcy tych porodów. W całej Polsce, tak samo w naszym regionie, liczba porodów spadła.
Ile dzieci urodziło się w Wielkopolsce w ubiegłym roku i jak wyglądają pierwsze miesiące tego roku? O tym Mikołaj Woźniak z wielkopolskiego NFZ-u.
W 2020 roku w Wielkopolsce odnotowaliśmy 35 tysięcy porodów, a łącznie od 2016 roku do końca marca 2021 roku w naszym regionie porodów było około 200 tysięcy. Obserwujemy, że od rekordowego roku 2017, kiedy porodów było około 40 tysięcy, ta liczba regularnie spada. Z kolei do końca marca 2021 roku, czyli w pierwszym kwartale, porodów mieliśmy na razie 7,5 tysiąca w Wielkopolsce i jest to o 1000 mniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. 9 miesięcy po wybuchu pandemii COVID-19 odnotowaliśmy 2300 porodów w grudniu 2020 roku, czyli o blisko 20% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jest to też najniższa liczba porodów w miesiącu w ostatnim pięcioleciu.
No, czyli jednym słowem pozostanie w domu nie sprawiło, że Polacy się przytulili do siebie. Jak liczba urodzeń wygląda w Wielkopolsce po 2000 roku? Jeszcze raz dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu Jacek Kowalski.
Różnice są dosyć duże, bo to jest pomiędzy mniej więcej 34 tysiące a ponad 40 tysięcy. Szczyt tych urodzeń był w okresie 2008-2010. Mieliśmy jeszcze pik w roku 2017, co było wiązane również z programem 500+, natomiast od tamtego czasu liczba urodzeń nam tutaj maleje. Z czego wynika liczba? Co się składa na tą liczbę urodzeń? Dwie rzeczy. Współczynnik dzietności, czyli ile przeciętnie jedna kobieta rodzi dzieci i liczba kobiet, która jest w wieku, nazwijmy to, gotowości do macierzyństwa.
No, wiemy, że ten wiek się znacznie opóźnia w tej chwili. 61 865 4654. Czy Państwa zdaniem da się coś zrobić w tej kwestii? Mam na myśli tutaj pewne działania, oczywiście odgórne, w sprawie demografii. 61 865 4654. Za chwilę rozmowa z Krzysztofem Szwarcem z Uniwersytetu Ekonomicznego, a później także o tym, co rząd planuje w tej sprawie. Ale widzę, że pan Rafał chce się przyczynić do wzrostu dzietności w Polsce. Dzień dobry, panie Rafale.
Dzień dobry, no witam serdecznie. 26 stopni, pogoda taka, jaka, no, burze zapowiadają.
Tak.
No,
w temacie.
Ja wiem, co może być dalej, tego nikt nie wie, ale mnie się wydaje, że tak najgorzej nie będzie, jak to takie czarne scenariusze. No, mnie się wydaje, że tak najgorzej nie będzie, a aczkolwiek, na pewno ta pandemia się przyczyniła do tego, że po prostu, mniej urodzeń jest, no bo wiadomo, każdy się boi, że tak powiem, szpitala, w tej chwili, no bo wiadomo, jak to jest. No i wydaje mi się, że,
Myśli pan, że to, że porody rodzinne na przykład były wstrzymane też?
Że nie będzie kto miał, panie Wojtku, robić na nasze emerytury, jak doczekamy. Myślę, że tak nie będzie źle.
No dobrze. To optymista pan Rafał, a teraz pan Tadeusz, pesymista czy optymista? Dzień dobry.
Optymista. Cały czas optymista.
Ale czynny czy bierny?
W wielu kwestiach czynny. Powiem tak. To nie jest kwestia, czy odgórnie, czy oddolnie, kwestia pozycji. Po prostu trzeba się kochać. A jak się ludzie kochają, to i dzieci mają.
No tak.
No.
Dobrze.
A ktoś zacznie kalkulować, to nic z tego nie wyjdzie.
Panie Tadeuszu, dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam.
Również, hej, hej.
Dziękuję. Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Dzień dobry, ja na imię Ela, ja mieszkam też pod Poznaniem, w minie Rogietnica.
No doskonale.
I powiem tak, jeżeli my musimy dopłacić za żłobek 1300 na dzień dobry, to mi się odechciewa mieć więcej dzieci niż te, które mam, a mam teraz dopiero drugie w drodze i więcej nie będę tu mi nie stać po prostu.
O, ale to widzi pani, dzwoni pani z gminy, w której jest najlepiej, to znaczy najlepszy jest ten przyrost naturalny. To by się wydawało, że tam są tanie żłobki.
A żłobka publicznego nie ma ani jednego. Więc...
No to jest ciekawe, proszę bardzo. Mimo to ludzie tam chcą.
Widzi pan, dwoje dzieci, bo mam teraz niecałe, będzie 2 lata różnicy, dwoje dzieci w żłobku to jest 2600. To jest pensja normalnego człowieka, który chodzi do pracy. Mhm. Czy jest sens chodzić do pracy? Wydam wszystko na żłobek.
No, jak się nie ma babci, to 2600, to prawda. No cóż.
No akurat moja mama pracuje cały czas, bo jeszcze do emerytury jej zostało. Teściowej nie mam, jesteśmy z tym sami.
Tak, i są państwo skazani na żłobek. Pani Elu, bardzo pani dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie Rokietnicę. Pani Grzegorzu. Halo, dzień dobry.
Halo,
dzień dobry. Halo. Czy pan nas słyszy, bo my pana słyszymy. Dzień dobry.
No tak. Witam bardzo. Problem jest chyba taki właśnie, jak tutaj pan wspomniał, babcie, dziadkowie. Sytuacja taka już się skończyła. Nie ma czegoś takiego. Na wsiach, przede wszystkim na wsiach, o żłobek, to jest po prostu bardzo trudno. Wystarczy uderzyć o wschodnią ścianę Wielkopolski i tak dalej. W gminach miejskich po prostu nie troszczy się o dzieci.
No ale te dzieci zostają właśnie, że tak powiem, w gospodarstwie. Nie wiem, zawsze jakiś dziadek się babcia trafi.
No właśnie, ta instytucja na wsiach już też ginie. I to jest takie właśnie... Nie ma czegoś takiego. Dziadkowie, babcie też są teraz to młodsi, też pracują. A jak nie pracują, to dziećmi się nie chcą zajmować. I to chyba też jest właśnie taki problem, że pan powiedział, o, w takich miastach dzietność rośnie, a na wsiach tam ci rodzice chcieliby pracować, po prostu są uziemieni. Nie ma instytucji żłobka i tak dalej. Te instytucje powinny powstawać wszędzie, równomiernie, i na wsiach, i w mieście. i w powiatach takich jak Poznań, i w powiatach Konicki. No,
ale panie Grzegorzu, wie pan, że żłobek to jest tylko na początek, to są pierwsze 3 lata po urodzeniu dziecka.
Nawet potem jest przedszkole, z przedszkolami też jest problem. Jaką sprawę rozwiązuje przedszkole, które jest czynne od godziny 8 do 16, gdzie to w pracy się jedzie?
No tak. To nie rozwiązuje.
Praca się o 17 i tak dalej. Nie rozwiązuje tej sprawy, prawda?
Panie Grzegorzu, bardzo panu dziękuję za telefon. 618654654. Halo, dzień dobry, Radio Poznań.
Halo.
Halo, halo.
Dzień dobry. Tak się przysłuchuję tej audycji, ja zadzwonię, bo to też jest taki złożony problem, bo to nie jest kwestia babci i dziadka, czy żłobka, tylko pokolenie też nam trochę przystopowało z pewnymi rzeczami.
To znaczy?
To znaczy, no niech pan zobaczy średnia wieku ślubów, czy w ogóle ilość ślubów, średnia wieku porodów, czy w ogóle porodów. Teraz niech pan zobaczy, to jest wszystko konflikt, znaczy konflikt, to jest wszystko też dar tego, co mamy od nauki, od innych rzeczy. Ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem, ani tak dalej, tylko proszę zobaczyć, ja mam 50 parę lat, za naszych czasów nie było, powiedzmy, może aż takiej antykoncepcji i tak dalej, nie było pewnych środków. Teraz wszystkie młode dziewczęta zażywają jakieś, przynajmniej większość, środki antykoncepcyjne, no i dobrze. Ale też to powoduje jedno za drugim, wie pan, jakiś wzrost zachorowań, jakichś dziwnych tarczycowych historii, bo to są jednak hormony, bo o tym też nikt nie mówi. Mnóstwo młodych dziewcząt ma problemy tarczycowe, nie mogą zajść w ciążę, bo to jest też powód. Druga sprawa to trochę wygodnictwo, bo wie pan, najpierw jest kariera, najpierw są pieniądze, najpierw robimy mieszkania, najpierw robimy domy. Gro tak robi, a potem już przychodzi czas, że im jest za dobrze w tym wszystkim i wie pan, dziecko, no może jedno, a po co dwa? A trzeci aspekt, to o czym ta dziewczyna mówiła przed chwilą, no też są finanse i to nie takie, no bo jak ktoś ma dwójkę dzieci, no owszem, dostanie 1000 zł od państwa, 500+, jakieś tam zasiłki są, nie wiem, nie mam pojęcia jakie są, ale pewnie są.
No, odpis podatku roczny.
No, odpis podatku pewnie jakiś tam jest, nie wiem, na dziecko, jakieś tam są jakieś dodatki, coś takiego. To nie jest, że nic nie dostaną, no, ale no, jakbyś poszła do pracy ta pani, to by dostała więcej. I tutaj, tylko że z drugiej strony, czy nasze mamy wychowywały i dostawały jakieś dodatki na nas? Chyba nie. Nic nie dostawaliśmy, znaczy nie dostawały. I
wie pan, że to jednak w głowie taki siedzi, a nie w kieszeni. Tak, to jest kieszeń jak najbardziej.
To jest pokoleniowa historia, wie pan. I tu jest niestety pęd o tym, co ja mówiłem, poza tym dostęp do pewnych informacji, do Facebooka, do jakichś innych masowych historii, do internetu. To jest wszystko dobre. Ja podkreślam, że ja nie jestem przeciwnikiem, bo sam korzystam. Tylko, że to się składa na pewne czynniki, które powodują tak, jak powodują. No i brak stabilizacji coraz mniejszy, prawda? Bo korona być może też wpłynęła, ale przed tą koroną przecież ja czytałem przed 2 lat statystyki gdzieś tam o prognozach, które będą w szkołach w pewnych rejonach Wielkopolski. No niestety, no jest spadek. Szkoły za parę lat będziemy jako samorządy utrzymywać puste budynki. Może puste nie, ale będzie luksus, że dzieci będą siedziały w klasie po parę osób. No niestety, bo do takiego czegoś może dojść. I to też doprowadzi do pewnych innych sytuacji, bo przestaną zatrudnieni być nauczyciele i tak dalej. No nie przetłumaczymy społeczeństwa.
System naczyń połączonych.
Bardzo panu
dziękuję. Nakreślił pan tu wiele wątków i właściwie powiedział pan prawie wszystko na temat tego problemu. Tylko próbujemy się zastanowić, jak to rozwiązać. To znaczy, czy można...
Nie rozwiąże pan problemu. Co pan namówi swoje dziecko, żeby sobie zrobiła dziecko?
Nie.
Bo ja moich nie namówię.
Nie, ale finansowo. Czy można takie zachęty? I jakie zachęty na przykład?
No ale z drugiej strony wie pan, z drugiej strony, jak nie będzie inaczej, innej możliwości, to taniej zachęcać do płodzenia niż utrzymywać emerytów, prawda? Bo nikt im na te emerytury nie da znowu nie i to jest to.
I to jest to. Bardzo panu dziękuję. Proszę państwa, 618654654. Rząd chce poprawić właśnie sytuację demograficzną, zapewniając młodym ludziom stabilizację dotyczącą mieszkania, pracy i opieki nad dzieckiem, czy też dziećmi, które przychodzą na świat. Rozpoczęły się konsultacje strategii demograficznej 2040. O co chodzi, o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Naszym zadaniem jest przede wszystkim wspieranie rodzin, niwelowanie barier, które powodują to, że młodzi ludzie jednak tych dzieci nie mają, a także tworzenie spójnych polityk. Tych spójnych polityk zarówno szczebla rządowego w połączeniu z samorządami. Na pewno tematem bardzo ważnym i on wychodzi w tej piramidzie potrzeb na sam szczyt jest polityka mieszkaniowa, następnie stabilna, bezpieczna praca, formy pracy, które są dostosowane do możliwości opieki nad dziećmi i stabilizacja zawodowa, jeżeli chodzi o umowę o pracę, opieka nad dziećmi do lat 3.
No i szczegółowe rozwiązania, które mają wpłynąć na demografię, znalazły się w programie Polski Ład. To między innymi finansowe wsparcie dla rodzin, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Między innymi ustawa związana z gwarancją wkładu własnego przez państwo dla tych młodych ludzi, którzy będą chcieli mieć swoje własne mieszkanie. Przypomnę, że ta gwarancja ma być do 100 tysięcy złotych. Ma być również ten czynnik pronatalistyczny, a więc jeżeli będzie się rodziło drugie i kolejne dzieci, ten wkład własny będzie umarzany. Propozycja bonu mieszkaniowego dla tych rodziców, którzy już są małżeństwem, mają dzieci, ale chcą mieć swoje większe mieszkanie. Cały pakiet instrumentów związanych z opieką nad dziećmi do lat 3. Od roku 2022 będziemy mieli budżet na opiekę żłobkową prawie 1,5 miliardowy rok do roku.
618654654 rozwiązania sprawią, że młodzi ludzie chętniej będą chcieli podjąć się tego niezwykle ważnego wyzwania, jakim jest rodzicielstwo. Panie Macieju, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja na początek się odniosę do wypowiedzi mojego, drugiego przedmówcy, który powiedział, że ludzie muszą się kochać. Miłość to jest
pan Tadeusz, jeden temat. Tak.
Ale dzieci się biorą ze seksu, a nie tyle z miłości, bo przecież jest miłość platoniczna, która nie przyczynia się do wzrostu.
Panie Macieju, nie o technikaliach dzisiaj rozmawiamy, bardziej
ale
o...
Do czego zmierzam? Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, że podejście jest ogólnie materialne ludzi i już kiedyś było stwierdzone, że im społeczeństwo jest bardziej wykształcone, to tych dzieci ma mniej. I mniej wykształcone społeczeństwo, szczególnie właśnie te tereny wiejskie, miały z reguły więcej dzieci, nie? No niestety teraz to materialnie wszyscy zaczynają podchodzić i nie oszukujmy się, jest coraz mniej tych dzieci.
No ale powinno być odwrotnie. Panie Macieju, jak ludzie mają więcej pieniędzy, mają wygodniejsze życie, nie trzeba prać na pralce frani, tylko wrzuca się do pralki, która jeszcze suszy, jak się kupi taką, to już powinniśmy mieć więcej, no.
Tak, ale to wszystko kosztuje i to, co powiedzieli moi przedmówcy, ludzie wpierw chcą się urządzić, wpierw mieszkanie, samochód, czy dom, samochód, pełne wyposażenie, a potem już nieraz jest niestety za późno. Albo jedno dziecko już się później nie chce wstawać. No taka prawda jest, bo to z biegiem czasu człowiek staje się bardziej wygodny, bardziej leniwy, no nie oszukujmy się.
No i traci siły po prostu, bo tak już jest z
dokładnie, bo fizjologią. Płacu nocy trzeba wstać do dziecka, bo trzeba nakarmić, bo trzeba go wysłuchać, a małe dziecko nie powie, co go boli, tylko płacze. No i to jest konsekwencja tego, nie?
Panie Macieju, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
618654654. Czy pieniądze to wszystko? Tak mógłbym zapytać, ale to, co zauważają demografowie, to nie tylko mniejsza liczba urodzonych dzieci, ale też mniejsza liczba kobiet, które są właśnie w wieku rozrodczym. I to jest, proszę państwa, też problem. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bernadeta z tej strony.
Witam panią Bernadetę. A potem zaraz pani Łucja po pani Bernadecie.
Dobrze.
Proszę bardzo, pani Bernadeto.
Ja myślę, że kobiety, dziewczyny młode bardzo chcą rodzić dzieci, ale jest straszny kryzys męskości w Poznaniu zwłaszcza. Proszę zwrócić uwagę na to, że właśnie młodzi mężczyźni, młodzi chłopacy, oni nie chcą być ojcami. Wolą właśnie wygodne życie, a też jest dużo, no niestety trzeba to powiedzieć z całym szacunkiem dla nich, jest dużo w Poznaniu gejów i różnych transseksualistów, którzy właśnie nie chcą mieć dzieci, więc ja bym myślała, że trzeba jednak promować troszeczkę męstwo i ojcostwo z tej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani bardzo. I pani Łucja, dzień dobry.
Witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja może powiem z własnej sytuacji, jaką miałam. Uważam, że pieniądze nie grają roli. Po prostu kobieta musi mieć instynkt macierzyński. Ja urodziłam 3 synów w odstępie 4 i 4 4 lata i potem 14, już pod 43 dziecko. I po prostu uważam, że kobieta musi chcieć urodzić. Ale jest taka sprawa, nie zamykałam się w domu, wracałam do pracy. Z ostatnim dzieckiem byłam nawet 4 lata na urlopie bezpłatnym, ale nie zamykałam się, bo to nie jest ten temat. Wczoraj usłyszałam w mediach, że jakieś mamy przywrócić jakieś cechy niewieście. No ja uważam, że to jest szaleństwo. Po prostu kobieta musi się też sprawdzać w pracy. Dziecko w przedszkole było. I oboje z mężem pracowaliśmy, ale nic na siłę. Pieniędzmi niestety w ten sposób się nie przyspieszy wzrostu demografii. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję pani Łucji. No i teraz może o tym wskaźniku dzietności, który w ostatnich latach wahał się między liczbą 1,3 a 1,6. To jest, mówiąc krótko, jedna kobieta statystycznie rodzi tyle dzieci. No i teraz właśnie ten wskaźnik zmienia się i zmniejsza się, bo 1,4 w Polsce wynosi. Kobiety decydują się na pierwsze dziecko coraz później. Drastycznie spadła liczba dzieci, które rodzą się między 20 a 24 rokiem życia, mówi dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu Jacek Kowalski.
Nawet gwałtowny wzrost współczynnika dzietności nie uratuje nam sytuacji demograficznej, ponieważ tak bardzo zmalała liczba kobiet w wieku gotowości do macierzyństwa, że nie jesteśmy w stanie tego nadrobić współczynnikiem dzietności. To jest w Wielkopolsce o 66 tysięcy, a w skali kraju to jest blisko 1,5 miliona kobiet w wieku rozrodczym mniej. Możemy powiedzieć, że mediana wieku matek, czyli ten wiek środkowy, jest już przekroczył 30 lat w Wielkopolsce.
Czyli bardzo późno.
Bardzo późno. To jest ten dylemat szczególny.
Dlatego w Polsce nie tylko musi się rodzić więcej dzieci, ale też na pierwsze dziecko muszą się decydować młodsze kobiety, 20-paroletnie, a nie dopiero w wieku 30 lat. No ale z drugiej strony patrzymy i mówimy, no tak, no ale 20 lat to jest jeszcze osoba młoda, owszem, ale jak ktoś chce studia na przykład, no to bardzo ciężko jest połączyć studia razem z macierzyństwem. Panie Wojtku, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Ja taką anegdotkę opowiem. Kiedyś jeszcze przed ślubem z moją cudowną żoną mieliśmy rozmowę z teściami na temat właśnie życia i teściowa tak zadała pytanie na temat dzieci, kiedy planujemy i tak dalej. No było to przed ślubem, więc było na trochę niezręcznie, więc żona no standardowo powiedziała, że no najpierw się dorobimy czegoś i tak dalej, pomyślimy o dzieciach, nie? A na to teściu wtedy siedzący na fotelu mówi, gdybyśmy my zastanawiali się, czy nas stać, czy nie dać na dzieci, to by was na świecie nie było. Ja strasznie lubię właśnie tą anegdotkę wszystkim powtarzać, a tak już też troszkę bardziej poważnie mówiąc, jest jeszcze jeden problem, mianowicie, że dużo par nie może mieć dzieci z niewiadomych powodów, ponieważ badania wszystko wykazują, że jest okej i u niej, ale no niestety...
Coś nie chwyta.
Coś po prostu nie chwyta. Jest mnóstwo par, które wiele lat starają się o dzieci, no i niestety się nie udaje.
Być może to wynika właśnie z tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że coraz w późniejszym wieku kobiety decydują się na zajście w ciąży.
Znaczy ja znam akurat przypadki, które dość wcześnie zaczęły, no w wieku 20 paru lat, więc... Mhm.
To nie powinno być problemów, prawda?
Tutaj nie wiem, czy to też kwestia tego, jak w obecnych czasach żyjemy, jak funkcjonujemy, wszystko w pędzie, stresie, dieta i tak dalej. Może to też ma jakiś wpływ na to wszystko, że ta dzietność jest taka, a nie inna. Bo ludzi, którzy chcą mieć dzieci, jest naprawdę dużo i też bym tak nie demonizował, że ludzie nie chcą mieć dzieci, bo chcą. Tylko czasami są takie, a nie inne sytuacje.
Panie Wojtku, bardzo serdecznie panu dziękuję za ten telefon. 618654654. Dzień dobry, Radio Poznań. Halo? Słyszę, że ktoś jest po drugiej stronie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Witam. Proszę pana, kwestia dzietności. Jest to po prostu kwestia też wygodnictwa, na pewno. I też kwestie finansowe. Mhm. Ale przede wszystkim kwestia wygodnictwa. Staliśmy się społeczeństwem wygodnym No i, że tak powiem, krótko ujmując, dbamy o tak zwane swoje dobra doczesne, o siebie. Nie myślimy o dzieciach, o dzietności, a czas niestety szybko upływa, jeżeli chodzi o kobiety.
Co, egoizm, myśli pani?
Myślę, że tak. Po części tak. Ponieważ nastąpił taki czas, no teraz te 2 lata pandemii, to tak troszeczkę pewno stanowało to wszystko, ale był taki czas, że zaczęło nam się żyć dobrze. I zachłysnęliśmy się tymi finansami, tą dobrocią, chcemy być wszędzie, mieć wszystko, wszystko zobaczyć, a nie myślimy o dzieciach. To chyba się zamyka w całość.
No tak, zleniwiliśmy się tak społecznie.
Tak, oczywiście.
Bardzo pani dziękuję za ten telefon i witam pana Rafała.
A, dzień dobry.
Dzień dobry.
Znaczy, zgodziłbym się z przedmówczynią jak najbardziej, a mniej z tymi ludźmi, którzy mówią, że stres, że brak pewności jutra. Prawda jest taka, że nie ma znaczenia, kto rządzi w obecnym czasie, ale jest to najlepszy czas, w jakim ludzie po wojnie w Polsce żyją. Może z wyjątkiem wczesnego Gierka 70-tych lat, ale tylko przez krótki okres. W każdym państwie bogatym rodzi się mało dzieci. Im ludzie bogatsi, tym mniej są skłonni do rodzenia dzieci.
Ale widzi pan, we Francji i Szwecji tam nastąpiły pewne takie ruchy zwyżkowe. I to jest ciekawe.
Tak, ale w jakich grupach
etnicznych, pewnie etnicznych, pan chciał zapytać.
Głównie to są dzieci emigrantów, taka jest prawda. Dzieci emigranci rodzą dużo dzieci w tych krajach. Wiedzą, że też z tego socjalu korzystają i tak dalej. I oni jeszcze jakby z rozpędu siły. Natomiast ci, co się dorabiają, niech mi pan pokaże na palcach jednej ręki rodziny, które się dorobiły, które mają, nie wiem, 3, 5 albo 9 dzieci, tak jak kiedyś biedne rodziny po wsiach miały. No nie mają. Po prostu ludzie, im bogaci, to chcą jeździć na wakacje zagraniczne, to chcą grać w golfa. Ja tego nie neguję. Każdy ma prawo do wyboru swojego życia. Ale taka jest prawda. Im bogatsze społeczeństwo, tym mniej się
widzi pan, to znaczy tak, bo nie chciałbym, żebyśmy tutaj mieli pretensje do ludzi, którzy mają 2 dzieci i chcą te dzieci wychować i chcą jakby wykształcić je, mieć na to pieniądze i też na odpoczynek, no to nie o to chodzi, no ale wie pan, jest też moda na przykład na bycie singlem i tu chyba jest problem, bo tu nie chodzi o tych, którzy mają 2, tylko tych, którzy nie mają w ogóle dzieci.
Ja robiłem te same błędy. Ja powiem tak, ja dlatego nikogo nie potępiam, bo sam robiłem te same błędy, jak na przykład mój syn teraz chce zbudować duży dom, mieć nowy samochód i tak dalej i pewne rzeczy się wtedy poświęca. Natomiast no, prawda jest taka, że kiedyś jak na przykład byli moi rodzice, moja rodzinka tam po wsiach i tak dalej, wszyscy mieli więcej dzieci. Samochodów nie mieli, domów wielkich nie budowali. Dzieci się wyprowadzają z tych domów później. U mnie dom już grubo za duży, u mojego brata to samo, dom grubo za duży, bo to szybko życie mija, dzieci dorastają. I ludzie, jak mają ileś tam lat, zaczynają myśleć, no po choinkę jasną, ja pewne rzeczy w życiu nawet robiłem, które były mi naprawdę do niczego potrzebne, nie? A jak idę teraz, na przykład tu mieszkam w północy Poznań, widzę, jak się nowe domy budują, to co jedna, to większa forteca, nie? I ludzie na tym się skupiają.
Tak. No, czyli... Panie Rafale, no czyli to trochę jest, nie wiem, zachłysnęliśmy się, patrzymy na te samochody. Ja pamiętam, jak ja byłem małym dzieckiem, to moi rodzice nie mieli samochodu. Jak ja się rozchorowałem w nocy, to tata gdzieś taksówkę szedł ściągnąć w ogóle z innego miejsca i wiózł mnie do jakiegoś lekarza. Ja pamiętam, no to w ogóle dzisiaj nie do pomyślenia taka sytuacja.
No dokładnie. Dzisiaj nawet do tego stopnia jest nie do pomyślenia, że większość ludzi, mimo że ma ubezpieczenie, wydaje pieniądze na prywatnych lekarzy w dalszym ciągu. Mówię, no wakacje to muszą być, nie wiem, Zanzibar słynny ostatnio i tak dalej, bo każdy chce być jak celebryta. To są rzeczy naprawdę zbędne. Ja się przyznaję, mam 2 dzieci i za wielki dom. A im bardziej człowiek starzeje, tym ten dom się robi coraz większy i coraz bardziej niepotrzebny.
A to jeszcze wnuki
pewnie. Te wszystkie dobra, później na końcu się okazuje, że to można o kant czegoś tam rozbić i tyle, nie?
No, zostają dzieci. Panie Rafale, dziękuję.
Ale dzieci zostają. Ja widzę nawet jak znajomych takich w moim kuczy starszych, ci, co mają wielodzietne rodziny, przeważnie żyją w lepszych stosunkach między sobą i bardziej rodzinnie niż ci, co mają te jedno dziecko, a maksymalnie 2. Naprawdę.
Dziękuję panie Rafale. Witam panią Justynę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam zająć albo poświęcić może 2 zdania właśnie na temat rodzicielstwa. Ja urodziłam 2 dzieci mając 20 i 22 lata. I dzisiaj bym się w życiu nie zamieniła z żadną młodą, która ma 35 albo 40, żeby mieć pierwsze dziecko w tym wieku. Tym bardziej, że jest więcej cierpliwości, człowiek łagodniej podchodzi do dzieci. A im człowiek jest starszy, tym jest bardziej nerwowy, czegoś innego oczekuje w życiu i tak dalej. No jesteśmy z mężem 38 lat w małżeństwie i nadal się kochamy i dzieci mamy przy sobie, dzieci wykształciły się, mają już swoje rodziny. Także ja jestem ze swojego życia bardzo zadowolona. Nie wiem, czego oczekują teraz młode dziewczyny, nie rodząc dzieci.
Pani Justyno, bardzo dziękuję za ten telefon. Jeszcze pan Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Czy byśmy starali się rozwiązać problem kwadratury koła? Nie, to jest po prostu samo życie, panie redaktorze, mili państwo. To, w czym żyjemy, w jakim środowisku, to jest kwestia często przypadkowości, a o tym, jaka będzie przyszłość danej rodziny, decydują przede wszystkim właśnie byt, świadomość i układy rodzinne, że tak powiem. Bo jeżeli ma się kłopoty, a rodzina jest w porządku, to te kłopoty zostaną rozwiązane. Jeżeli ktoś ma ambicje i plany ponad swoje możliwości, to tych planów nie zrealizuje. Także to wszystko się wynormuje, panie redaktorze. To wszystko osiąga. A to, że państwo ingeruje, stara się pomóc tym najbiedniejszym w tym ostatnim okresie, no to trzeba przyjąć z zadowoleniem, że tak powiem, bo nie ma ludzi właśnie takich, którzy tam szukają po śmietnikach, którzy targają się na swoje życie z przypadków ekonomicznych. Czyli żyje się i ta świadomość człowieka jest coraz lepsza i żyje się nam coś coraz lepiej. Nie ma co narzekać. Uśmiechajmy się do siebie. Uśmiech nic nie kosztuje. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie, proszę państwa. Oczywiście, że są przypadki bardzo szczęśliwych ludzi dzisiaj i pan Jerzy jest tego najlepszym przykładem, ale trochę ta statystyka nam tutaj daje właśnie do myślenia i prognozy. Przypomnę państwu, według tych demograficznych prognoz w 2100 roku, to już wtedy, to mnie to na pewno nie będzie, ale tych młodszych słuchaczy, to może tam jeszcze się kilku ostanie, że będzie 16 milionów Polaków, w tej chwili jest 38, więc to trochę niepokoi. I teraz, proszę państwa, rozmowa. Jest z nami dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej. Czy pana zdaniem te ekonomiczne zachęty mogą sprawić, że młodzi ludzie będą chcieli mieć dzieci? Czy to się uda, mówiąc krótko?
Będzie to bardzo trudne. Strategia demograficzna zakłada ten wzrost do roku 2040. Zostało 18 lat, więc czasu z jednej strony mało, z drugiej strony dużo. Dlaczego mało? Ponieważ wszystkie rozwiązania, które rząd planuje, no wymagają czasu, żeby po pierwsze wdrożyć, żeby się przyzwyczaić do nich i żeby zadziałały. A dlaczego dużo? Bo spadek z poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń w roku 89, to był ostatni rok, kiedy był taki współczynnik dzietności, do poziomu 1,2 miał miejsce w ciągu 13-14 lat, więc teoretycznie odwrotnie też powinno być to możliwe, ale wiadomo, że pod górkę jest zawsze trudniej. Czy te zachęty, no tak naprawdę wszystko opiera się na barierach, które młode osoby postrzegają jako bariery przeciwdziałające dzietności. I tymi barierami są, w badaniach to wynika, praca, odpowiednie wynagrodzenie, rynek mieszkaniowy, była też sytuacja finansowa, ale po wprowadzeniu programu Rodzina 500+, ten element jest niejako rzadziej wymieniany. Moim zdaniem te elementy mogą zadziałać, ale tylko pod warunkiem, jeżeli się je wprowadzi w miarę możliwości jednocześnie. Bo co z tego, że jeżeli dostaniemy po 500 zł na dziecko, jak nadal będą problemy ze stabilizacją na rynku pracy, co z tego, jeżeli nadal będzie brak możliwości zakupu mieszkania. Dlatego też uważam, że może to zadziałać, ale tylko w sytuacji, gdy w miarę możliwości jednocześnie będą te elementy wprowadzane.
No może jest to kwestia jednak pewnego rodzaju mentalności i trochę wygodnictwa, bo sami widzimy, że społeczeństwa europejskie, zwłaszcza zachodnie, no usiadły na kanapę i tak szczerze mówiąc nie wiem, czy pieniądze są w stanie już w tej chwili ludzi zachęcić do tego, żeby mieć dzieci, pomijając fakt, że wychowanie jednego dziecka, jak ktoś obliczył, to jest jeden dobry, drogi samochód przez 18 lat.
No zgadza się, ale to jest inwestycja i rzeczywiście ma pan rację, że doszliśmy do takiego stanu, kiedy młode osoby postrzegają swoje życie jako takie, które nie powinno utrudniać, a niestety posiadanie dzieci może być postrzegane jako coś niewygodnego, coś, z czym wiążą się problemy, i do tego konieczna jest odpowiednia kampania reklamowa. Ja nie mówię tutaj o takich, nie wiem, billboardach czy spotach reklamowych, ale wszelakie możliwości, jak to się ładnie nazywa, kultura posiadania dzieci. No, w serialach, które są emitowane w różnych stacjach telewizyjnych, często ciąża jest pokazywana jako coś strasznego. Załamane są młode osoby, bo kobieta jest w ciąży. No i jak młode osoby to oglądają, to postrzegają to właśnie w taki sposób. Więc promujmy rodzinę, promujmy dzietność i te elementy, o których wcześniej mówiliśmy, może razem to coś pomoże. Może to wygodnictwo będzie też inaczej postrzegane, bo posiadanie dzieci jest czymś pięknym.
No właśnie, tylko jak przekonać młodych ludzi, że to przyjdzie z czasem i nikt swojego dziecka nie odda za żadne skarby świata, gdy już je ma oczywiście. Ale chciałem pana jeszcze zapytać o jedną rzecz. No, z czego wynika w takim razie to, że po II wojnie światowej ta dzietność była tak duża? Przecież ludzie wtedy mieli sytuację gospodarczą, ekonomiczną o wiele, wiele gorszą. Nie było żadnych dopłat przecież.
Dokładnie. Były rodziny wielopokoleniowe. Czasami po kilka osób w jednej izbie. To też jest zupełnie inne postrzeganie. Ale właśnie to jest ta mentalność. Wtedy społeczeństwo też miało w świadomości to, że trzeba kraj odbudować po wystrzeniach wojennych. Było też inne postrzeganie rodziny. Nie było takich wygód jak dzisiaj. Nie powiem, że te wygody w pewien sposób zniszczyły społeczeństwo, cywilizację, czy też, nie, myślę, że tak nie można patrzeć, ale na pewno zmieniły. I to, że łatwiej jest podróżować dzisiaj niż kiedyś, to też wpływa na te postawy prokreacyjne. To, że łatwiej postarać się o własne mieszkanie, ale to dłużej trwa, z kolei jest pogoń za pieniądzem, praca, w wielu przypadkach jest na pierwszym miejscu kariera zawodowa. Tego wcześniej nie było i ludzie mieli inne postrzeganie na te kwestie.
Niektórzy mówią, że zmieniła się filozofia polegająca na tym, że ludzie chcą mieć jedno, dwójkę dzieci, w które inwestują te całe pieniądze, kształcą je na odpowiednim poziomie, tak żeby te osoby, te dzieci, no, wyrosły na porządnych obywateli, którzy będą też dobrze potem zarabiać. Ilość w jakość, czy jak to patrzeć na to?
No myślę, że to jest właśnie ta inwestycja, ale to już mówimy o tych osobach, które mają dzieci, prawda? Jeżeli ktoś ma dzieci, to jest to oczko w głowie i też jest tutaj takie postrzeganie, żeby, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale żeby to moje dziecko było lepsze, było w tej górnej części niż inne dzieci. Posyła się dzieci na korepetycje, żeby nie było gorzej wykształcone niż inne dzieci. Aktywność sportowa też się posyła na jakieś szkolenia, tak, treningi, żeby było lepsze, ale to myślę, że bardziej jest związane z jakością, tak jak to pan powiedział, niż ilością. W rodzinach wielodzietnych też są takie sytuacje, jak ktoś ma piątkę czy siódemkę dzieci, no znam takie rodziny, posyłają na różne treningi, na kursy. Ale to tutaj właśnie chodzi o wykształcenie jakości. Jednak nie jestem pewien, czy nie odbywa się to kosztem takich psychologicznych aspektów pokazania, że szczęście rodzinne to nie tylko piątki na świadectwie, czy też szóstki na świadectwie, to nie tylko rekordy bite na zawodach sportowych. To są wiele innych aspektów i w tym względzie właśnie ta promocja rodziny mogłaby przynieść pewne zmiany.
Doktor Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Katedry Pracy i Polityki Społecznej był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Krzysztof w takim razie na sam koniec. Dzień dobry panie Krzysztofie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. No ja chciałbym się wypowiedzieć z punktu widzenia 39-latka, ojca jednego chłopca. My dość długo też nosiliśmy się z tym, żeby się wreszcie zdecydować na na dziecko. Dlaczego? Dlatego, że no niestety bilans ekonomiczny czasami się zgadza, czasami się nie zgadza. Większość rodziców, rodzin w Polsce jest zadłużona praktycznie do końca swojego życia na 30-40 lat. Jest też no rosnąca drożyzna na każdym kroku, co rok mamy podatki i tak dalej, więc młodzi ludzie też patrzą przez ten pryzmat i boją się
Krzysztofie, ale czy potem tak? Człowiek będzie szczęśliwy, bo potem się orientuje za późno już, że no dobra, teraz już
tak.
jest stabilnie, ale że... dziecko nie
tak,
chce się...
No właśnie, ja to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że teraz troszkę żałuję, że za późno, że nie ma tego drugiego dziecka, ale no było jak było.
Panie Krzysztofie, lepiej późno niż wcale. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dzisiaj, przypomnę, rozmawialiśmy o tym, że ta demografia u nas może nie najgorzej, ale też i nie najlepiej, a prognozy są bardzo, bardzo niepokojące, jeśli coś z tym nie zrobimy. Więc kto żyw, kto da radę, to do roboty. A ja państwu dziękuję bardzo za uwagę. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.